zrobiliśmy przywitanie, które słyszałem wraz z panem przewodniczącym na skierowaniu do różnych adresów. Oczywiście oceniam społeczność zanim wszystkim i znajduje się w przywitaniu.
do jednego z apostołów, to jest następcą apostołów, włożeniem się apostołów. A zatem sercem tej doktryny jest tradycyjna teoria przekazywania przez biskupów wyświęcenia i władzy następstwa apostoła. Dzisiejsza sytuacja w świecie chrześcijańskim i używanie tytułu apostolskiego przez papieża oraz aprobowanie tego stanu przez obu chrześcijan pobudza nas, abyśmy przyjrzeli się tej doktrynie w świetle Pisma Świętego. Chcemy powiedzieć, że ta nauka jest nauką fałszywą. Właśnie ta fałszywa nauka, że biskupi są następcami apostołów, była jednym z pierwszych błędów, które nabrały znaczenia po śmierci apostołów. W 251 roku Cyprian w swej książce o jedności Kościoła nauczał tej fałszywej doktryny, dzięki której każdy biskup był uznawany jako jeden z tych następców, a zatem jako posiadający autorytet apostolski i mówiący z tym samym autorytetem, jak poprzednio mówili apostołowie do Kościoła. Oczywiście nie stało się to prędzej, aż słowa oryginalnych 12 apostołów zostały zaniedbane. Żyjący biskupi byli uznawani jako aktualnie mówiący z tym samym boskim autorytetem. Później zwoływano wielkie kościelne sobory, włączając sobory ekumeniczne, począwszy z soborem nicejskim w 325 roku, na których to soborach ci biskupi, roszczący sobie prawo następców apostołów, zdecydowali, co powinno, a co nie powinno być dozwolone. Co powinno, a co nie powinno być nauczane przez Kościół. Co było, a co nie było ortodoksyjne. Można więc łatwo zauważyć, drodzy bracia i siostry, że zostali wyniesieni pewni ludzie, jakby powiedzieć, na stanowiska, które Biblia określa stanowiskami apostołów, ale fałszywymi. Bo już w drugim liście do Koryntian apostoł pisał do tego zboru w 11 rozdziale tego listu, werset 13, następujące słowa. A bowiem takowi fałszywi apostołowie są robotnicy zdradnicy, którzy się przemieniają w apostołów zdradzieckich. Także w Księdze Objawienia wiemy, że autorem Księgi Objawienia jest nasz Pan Jezus, który przekazał widzenie, wizję, objawienie apostołowi Janowi na wyspie Patmos. Właśnie tam nasz drogi Zbawiciel w drugim rozdziale, a w drugim wersecie tak mówi. Te słowa są skierowane do zboru efeskiego, czyli odnoszą się do pierwszego okresu Kościoła, pierwszego z siebie. Znam uczynki Twoje i pracę Twoją i cierpliwość Twoją, a iż nie możesz cierpić złych i doświadczyłeś tych, którzy się mienią być apostołami, a wiedzą, i znalazłeś ich, że są kłamcami. Widzimy więc, że to odstępstwo i to wyniesienie fałszywych apostołów sprzeczne z polskim porządkiem rzeczy otworzyło tę tamę błędu w pierwotnym Kościele. Tamę błędu, choć mogły temu towarzyszyć całkiem dobre zamiary niektórych osób. Nie chcemy sądzić tutaj ich serca. Tym niemniej rezultat tego okazał się być zbyt. Jest dziwne po prostu, że tak wielu na świecie chrześcijan nadal trzyma się wierzeń, które zostały sformułowane przez tych pseudoapostołów, przez tych, których Biblia nazywa fałszywymi apostołami. Rozpoznanie faktu jest potrzebą chwili dla wszystkich, którzy pragną prawdziwej Ewangelii, prawdziwej Biblii, którzy naprawdę chcą być blisko Boga i żyć w obrębie Jego miłości, aby zaniechali wierzeń i tradycji ludzkich przez powrót do nauk Jezusa, 12 apostołów i proroków Starego Testamentu. Bo tylko tak możemy mieć nadzieję na właściwą pozycję w odniesieniu do Boga. Tylko tym sposobem możemy być wyglądani z zamieszania spowodowanego przez wielokrotne błędy reprezentowane w tych ponad 600 podziałach Kościoła nominalnego i ponad 600 odmianach oryginalnego poselstwa. Jedynie w ten sposób możemy znajdować się blisko tego jednego Pana. Być w tej jednej wierze. Być uczestnikami tego jednego chrztu. Mieć jednego Ojca. Jednego Jezusa, naszą głowę. Głowę Kościoła, który jest Jego ciałem. I możemy rozumieć, kto jest w tym prawdziwym Kościele głową, mówczym narzędziem i kogo Pan używał dla tego celu, by podał prawdę Jego Kościołowi. Otóż mamy biblijne podstawy. Gdyby ktoś zapytał, dlaczego jesteśmy przeciwni roszczeniom różnych ludzi, którzy mówią, że są apostołami. Dlaczego jesteśmy przeciwni roszczeniom, które głowa Kościoła rzymskokatolickiego wysuwa i przedstawia samego siebie jako apostoła? Dlaczego myślimy inaczej niż wszyscy inni ludzie, wśród których jest wielu wybitnych teologów, wysoko wykształconych, mówiących z autorytetem, ex cathedra, do głów ludzi, i uznawany przez. Dlaczego my inaczej myślimy? Dlaczego myślimy, że ci ludzie są w błędzie, choć jest nas garstka, a ich miliony? Otóż istnieją biblijne powody, na których uprzymujemy, że apostołowie nie mają żadnych następców. Że ich specjalne władze apostolskie ustawy wraz z ich śmiercią. A te powody biblijne są bardzo różne. Posłuchajcie teraz, że po kolei będziemy się nad tymi powodami zastanawiali. A zatem udajmy się do myśli biblijnej. Po tym krótkim, można powiedzieć, historycznym liście, dotyczącym tej doktryny. Pierwszy powód biblijny, dla którego utrzymujemy, że apostołowie nie mieli jakichkolwiek następców po sobie, jest ten, że gdy Jezus był w ciele, a zatem gdy apostołowie w liczbie 12 działali jako tacy, to Jezus naznaczył jeszcze 70 pomocników apostołów. Czytamy o tym w Ewangelii Świętego Łukasza, 10 rozdział, a 1 werset, gdzie jest napisane: a potem naznaczył tam i drugich 70 i rozesłał je po dwóch przed obliczem swoim do każdego miasta i miejsca, do którego sami przyjść miał. Widzimy więc, że oprócz 12, którzy już byli apostołami, on naznaczył jeszcze 70. To samo czytamy w Ewangelii Świętego Jana, 6 rozdział, a werset 70. Odpowiedział im Jezus i zanim ja nie 12 was obrał. Więc obrani byli tylko ci 12. Gdybyśmy nie myśleli, że ci 12 może byli częścią tych 70, prawda? Dlatego odczytujemy dodatkowo i ten werset. Że było 12 obranych, a dodatkowo Jezus naznaczył jeszcze 70, ale nie były to te same osoby. Czyli Jezus dodatkowo naznaczył 70 oprócz apostołów, lecz nie uczynił ich apostołami. Nigdzie w Biblii nie mamy napisane, że tych 70 to byli także apostołami. Byli to tylko pomocnicy, których on wysłał po dwóch. A to dowodzi, że generalni nauczyciele Kościoła w czasie, który nastąpił po dniu apostołów, podobnie nie byli apostołami, lecz pomocnikami tylko w stosunku do apostołów. Więc zauważmy, jest to pierwsza linia myśli biblijnej, które chcemy podać naszym umysłom pod rozwagę, abyśmy byli przekonani co do niesłuszności i nieprawidłowości doktryny o następstwie apostołów. Po drugie, Jezus naznaczył wyłącznie 12 apostołów. Odnieśmy się do Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, a 13 werset. A gdy był dzień, zwołał uczniów swych i wybrał z nich 12, które też nazwał apostołami. A jest powiedziane, że Jezus 12 wybrał. Proszę zauważyć, w przypadku, który omawialiśmy w pierwszej linii myśli, Jezus wybrał 70 i wysłał
70 też tego mówią,
ale tam nie było napisane, że nazwał ich apostołami, prawda? Natomiast tutaj czytamy, że zwołał uczniów i wybrał z nich 12, które też nazwał apostołami. Tylko tych 12 nazwał apostołami. I czytaliśmy już poprzednio kontrastowy tekst z Ewangelii Jana 6:70, gdzie powiedział, i zanim nie 12 was obrał. I teraz. Jeśli wybrał tych 12 i nazwał ich apostołami, to coś obiecał im z tym urzędem. Co takiego mówię? Obiecał im natchnienie i nieomylność w tym, co oni zarządzą dla Kościoła, w doktrynie i praktyce, których to władz nie zaproponował nikomu innemu. Tych dwóch władz apostolskich, a więc natchnienia i nieomylność, nasz Pan nie zaproponował nikomu innego. Zobaczmy, co na ten temat jest napisane w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, 18 werset. Zaprawdę powiadam wam, co byściekolwiek związali na ziemi, będzie związane i na niebie. A co byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i na niebie. Również w 16 rozdziale tej samej księgi, werset 19, czytamy: i tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. A cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Niektórzy myślą, czytając te słowa wypowiedziane do Piotra, że to Piotr miał szczególną władzę związywania i rozwiązywania jako pierwszy papież. Ale zauważmy, drodzy bracia i siostry, że te same słowa, które Jezus wypowiedział do Piotra, to wypowiedział do całych 12. I 12 miało dokładnie te same władze związywania i rozwiązywania. Czy 70, których wysłał, po dwóch również mieli takie władze? Odpowiadamy, że nie. Tylko tych 12 było obdarzonych tymi szczególnymi władzami. Oprócz tego, oni wszyscy byli świadkami jego zmartwychwstania. Wszyscy byli świadkami jego zmartwychwstania. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, a 22 werset. Potrzeba wtedy, aby jeden z tych mężów, którzy z nami bywali poprzez ten czas, który Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Janowego, aż do tego dnia, którego jest wzięty w górę od nas, był z nami świadkiem zmartwychwstania. Również w trzecim rozdziale tej samej księgi, 15 werset, mówi nam tak: i zabiliście dawcę żywota, którego Bóg wzbudził od umarłych, czego wy świadkami jesteście. Przeczytamy także czwarty rozdział Dziejów Apostolskich, 33 werset. A wielką mocą apostołowie dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusowi i była wielka łaska nad nimi. Więc, drodzy bracia i siostry, sumując ten wieś, znajdujemy, że Jezus naznaczył wyłącznie 12 apostołów, obiecując im natchnienie i nieodmienność tym, co oni zarządzą dla Kościoła w doktrynie i praktyce, których to władcy nie zaproponował nikomu innemu. I wszyscy oni, cała ta 12, byli świadkami Jego zmartwychwstania. I te teksty biblijne, które tutaj przytoczyliśmy, dowodzą nam niestety tej drugiej linii, że ona jest biblijna. Po trzecie. Trzecia linia myśli. Otóż przypominamy sobie, że jeden z uczniów naszego Pana, był to Judasz Iskariot, okazał się niewierny i zdradził naszego Pana. Wydał go w ręce grzeszników, w ręce prześladowców. Właśnie po tym, jak Judasz okazał niewierność i utracił swe apostolskie biskupstwo lub urząd, to Jezus jakby wstrzymał się i nie uczynił nic. Pewien okres. Czytamy Dzieje Apostolskie. Otwórzmy sobie znowu ten pierwszy rozdział Dzieje Apostolskie. Mamy tutaj opis Judaszu od 20 wersetu. Jest napisane, albowiem napisano w księgach psalmów, niechaj będzie mieszkanie jego puste, a niech nie będzie kto by w nim mieszkał, a biskupstwo jego nie weźmie. Potrzeba tego, aby jeden z tych mężów, którzy z nami bywali poprzez ten czas, który Pan Jezus przebywał między nami, żeby był z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. I co uczynili apostołowie? I postawili dwóch, Józefa, którego zwano Barabaszem, Barsabaszem, i Macieja. I dalszy ciąg tej historii znamy, nie będziemy odczytywać, ale bracia i siostry wiedzą ogólnie, że Pan był ustęp tego wyboru, który dokonali apostołów. Oni myśleli, że trzeba to miejsce po Judaszu wypełnić kimś, bo brakuje. I dokonali swego wyboru, ale Pan nie zdobył się. Pan odrzucił, zlekceważył, zignorował to, co oni uczynili. Zauważmy, że to było dokonane jeszcze przed zesłaniem Judaszu. Więc było to w czasie, kiedy jeszcze Duch Święty, on Pocieszyciel, nie został zesłany na Kościół i na apostołów. Ale to dopiero nastąpiło potem. Tutaj dostrzegamy, że właśnie gdy Judasz utracił swój urząd, to Jezus nie naznaczył innego apostoła. Gdy jest wakat na jakimś stanowisku, to często jest naznaczony, jak to po polsku się mówi, PO, czyli pełniący obowiązki. Tak? Nie mianowany na ten urząd, nie mianowany na to stanowisko, ale tylko pełniący obowiązki. Czasowo, no, żeby sprawy mogły być, że tak powiem, prowadzone w miarę właściwie, żeby ktoś się opiekował tym, to naznacza się PO. Czasem ten PO jest potem mianowany na ten urząd, a czasem nie. Czasem bywa mianowany ktoś. Otóż Jezus nie naznaczył innego apostoła jako pełniącego urząd. Bo zastanawiam, dlaczego?
Dlatego, drodzy bracia i siostry,
ponieważ miało być
jedynie 12 takich rzeczy,
bez apostolskiego następstwa, z wieloma osobami zajmującymi apostolstwo w wielu i wskutek tego Jezus naznaczył tego, kogo On uważał, że powinien naznaczyć zgodnie z wolą swego Ojca na urzędu.
Zauważmy, że to Jezus wybierał apostołów.
Zauważmy, że to Jezus wybrał 12,
włączając Judasza.
Ale to Jezus ich naznaczył i Jezus ich nazwał apostołami. Jak już to wskazywaliśmy.
Uczniowie po zmartwychwstaniu naszego Pana, ci, którzy pozostali przed zesłaniem Ducha Świętego, nie byli jeszcze na tyle świadomi tej sprawy. I tutaj naznaczając jednego z tych dwóch, prawda, których wystawili, oni wtrącali się jak gdyby w urząd naszego Pana, w urząd naznaczania, prawda? A to tylko Pan miał tę władzę w wyboru apostołów, nikt więcej. I dlatego Pan zignorował ich, absolutnie.
Widzimy, że On naznaczył kogo innego. On naznaczył mianowicie Saula z Tarsu. Takie siostry wiedzą, i przypominamy sobie na pewno dzisiejszy tekst, znamy wszyscy, jak Pan rzekł do Ananiasza, Saul był o tym, jak kazał mi się Pan Jezus, który był na naszku, i Saul nie był prześladowany ze swoje. Ślepy. To Pan posłał Ananiasza do niego zbraniającego się iść, bo przecież to prześladowca Ludu Bożego. On powiedział, idź, bo we mnie jest mi naczyniem wybranym, a wynosi imię moje przed kurami, i również przed synem Izraelskim. Widzimy w to nie był wybór pozostałych 11, ale Pan dokonał wyboru osobiście. Pan dokonał osobiście wyboru w przypadku poprzednich apostołów. A tutaj Pan dokonał osobiście wyboru. I dostrzegamy, że On wybrał właśnie tego Saula z Tarsu, który był prześladowcą Ludu Bożego. Ale on był równocześnie prawdziwym Izraelitą, który aczkolwiek przewrotny w swym postępowaniu przed nawróceniem był całkowicie sumienny i naprawdę myślał, że wykonywał służbę dla Boga. Właśnie jego Pan naznaczył, by został apostołem Pawłem i by zajął miejsce Judasza w tym tylko jednym z 12 apostolskich biskupów lub urzędów, który wymagał obsadzenia. Jeszcze jedna charakterystyczna rzecz w tym względzie. Bo również Jezus tak ułożył sprawę Pawłowi, aby on stał się świadkiem jego zmartwychwstania. Zauważyliśmy już poprzednio, że 12 apostołów to byli bezpośredni świadkowie zmartwychwstania Jezusa. Paweł wówczas nie był świadkiem jego zmartwychwstania, ale widocznie z punktu widzenia jego apostolstwa było to absolutnie koniecznym, by był świadkiem zmartwychwstania Jezusa. I stąd Jezus tak ułożył sprawy, że stał się on świadkiem jego zmartwychwstania.
Zobaczmy 9 rozdział Dzień Apostolski, wersety od 3 do 7 i 15. 9 rozdział, 3 do 7 i 15. A gdy jechał, stało się, się przybliżał do Damaszku, przez prędka oświeciła mu światłość z nieba. A padłszy na ziemię, usłyszał głos o siebie mówiący: Saulu, Saulu, przedrze mnie prześladujesz. Wtedy rzekł: Ktoś jest Pan? A Pan rzekł: Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz. Trudno tobie przeciw ościenowi wierzyć. A Saul drżąc, bojąc się, rzekł: Panie, co chcesz, aby ja uczynił? A Pan do niego: Wstań i wnieść do miasta, a tam ci powiedzą, co byś ty miał czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli, zdumiawszy się, głos tylko słysząc, ale nikogo nie. I właśnie teraz czytam ten własny wiersz, który jest równocześnie tekstem dzisiejszej Marii. I rzekł do niego Pan: Idźże, albowiem mi ten jest naczyniem wybranym, aby nosił imię moje przed Bogami i królmi i przed syny Izraelskimi. Odczytajmy także 22 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 14. A on rzekł: Bóg ojców naszych obrał cię, abyś poznał wolę Jego, a iżbyś oglądał onego sprawiedliwego i słuchał głosu z ust Jego. To ponad słowo. To, drodzy bracia i siostry, są słowa opowieści apostoła Pawła, którą on tutaj przytacza o swoim doświadczeniu w życiu, przemawiając do braci i sióstr. I mówi, że niejaki Ananiasz, mąż pobożny według zakonu, przyszedł do niego i przystąpiwszy powiedział mu: Saulu, bracie, przejrzyj. A Jan tejże godziny wejrzał. Więc były otworzone w cudowny sposób oczu. I wtedy Ananiasz powiedział do mnie: Bóg ojców naszych obrał cię, abyś poznał wolę Jego. To znaczy, że apostoł Paweł przedtem nie znał naprawdę woli Pańskiej, choć myślał, że ją wykonuje służąc Bogu w najbardziej sumienny sposób. A iżbyś oglądał onego sprawiedliwego, a więc żebyś stał się świadkiem, że on jest zmartwychwstał Jezusem Chrystusem. Tak, jak mieli to świadectwo uczniowie Pana po Jego zmartwychwstaniu, gdzie On przez 40 dni ukazywał im się. Będąc jeszcze na ziemi przed wniebowstąpieniem, gdzie 10-krotnie ukazał się swoim uczniom pod różnymi postaciami. Myśmy swego czasu mieli na ten temat w Lublinie wykład i odsyłam braci i sióstr do pamięci naszych w tej kwestii. A iżbyś oglądał onego sprawiedliwego i słuchał głosu. Widzimy więc, że jest tutaj nam dostarczony opis sporządzony przez samego Pawła apostoła, który stwierdził te fakty dotyczące jego osoby. Także w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdział, a 1 werset, znajdujemy bezpośrednie oświadczenie apostoła na ten temat. I zanim nie jest apostołem, to niektórzy zaprzeczali jego apostołom. Niektórzy uważali, że nie jest on oryginalnym apostołem, ponieważ on nie był z Jezusem, gdy Jezus był w ciele. I zaprzeczali apostołowi Pawłowi urzędu apostolskiego. I dowodzili, że on nie powinien się mienić być apostołem. Mienić się, że jest apostołem. Ale apostoł Paweł mówi o sobie tak. I za nim nie jest apostołem. I za nim nie jest wolny. I za nim Jezusa Chrystusa, Pana naszego, nie widział. I za nim wy nie jesteście bratą moją w Panu. A więc widzimy, że broniąc swego urzędu apostolskiego, apostoł Paweł powiada, że on widział Pana Jezusa po zmartwychwstaniu. To znaczy, że jest świadkiem Jego zmartwychwstania. To znaczy, że być świadkiem zmartwychwstania naszego Pana było dowodem, jeśli ktoś mógł to stwierdzić i udowodnić, że był świadkiem zmartwychwstania Pańskiego, to było to dowodem dla pierwotnego Kościoła, że jest on apostołem, jednym z 12 apostołów barankowych. Apostoł Paweł do tego świadectwa odnosi się bezpośrednio, mówiąc, że on jest tym, który widział naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale on sam tego nie mówił. On miał na to świadków. Zboże w Damaszku, prawda? To Ananiasz mógł zaświadczyć najlepiej, że on był tym, który był posłany przez Pana do Saula z Tarsu. I że to wszystko, co apostoł Paweł tutaj mówi, jest prawdą. Widzimy, drodzy bracia i siostry, że użył on tych argumentów jako dowodu swego apostoła. A więc sumując myśli trzeciego punktu, który omawiamy, powiemy tak, że po tym, jak Judasz Iszkariot okazał niewierność i utracił swoje apostolstwo, to Jezus nie naznaczył innego apostoła jako pełniącego urząd. Z tego powodu, że miało być jedynie 12 takich urzędów, i wskutek tego właśnie on naznaczył Saula z Tarsu, by został apostołem Paulem i by zajął miejsce Judasza w tym tylko jednym z 12 apostolskich urzędów, czyli biskup, i dodatkowo tak ułożył sprawy, że apostoł Paweł tym świadkiem jego zmartwychwstania. Przechodzimy do czwartej myśli. Czwarta linia myśli jest oparta na wypowiedzi Jezusa, którą znajdujemy w 19 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza. Czytamy 28 werset. A Jezus im rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na stolicy chwały swojej, usiądziecie i wy na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. Również zacytujemy Łukasza pod tym względem 22 rozdział, wersety 29 i 30. I ja ci wam sporządzam, jako mi sporządził Ojciec mój Królestwo, abyście jedli i pili za stołem moim, Królestwie moim, i siedzieli na stolicach, sądząc 12 pokoleń Izraelskich. Pytamy się, czy komuś innemu oprócz tych 12, o których tutaj Jezus mówi, była dana taka obietnica, że będą siedzieć na 12 stolicach? Zauważmy, jest tutaj mowa tylko o 12. Nie ma jakiegokolwiek następstwa, że mógłby być jeszcze 13, 14, 15 apostoł, prawda? Bo to wymagałoby, żeby był przygotowany przez Boga i zaaranżowany taki system, w którym występowałoby tyle stolic i innych apostołów. Ale tutaj jest powiedziane o 12 stolicach i o 12 pokoleniach izraelskich i osądzenych przez 12 apostołów. Więc nie ma jakiegokolwiek następstwa apostolskiego, bo tylko jest 12 pokoleń izraelskich, 12 apostołów i 12 apostołów. Piąty punkt, który chcemy poruszyć, jest oparty na objawieniu w 21 rozdział apostołów barankowych. Nie, jest napisane 12 apostołów. A którzy to są ci 12 apostołów barankowych? Pan Jezus w Ewangelii Świętego Mateusza, 10 rozdział, wersety od 2 do 4 wymienia. A 12 apostołów te są inne. Pierwszy Szymon, którego zowią Piotr, i Andrzej, brat jego, Jakub, syn Zebedeusza, i Jan, brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, on celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, nazwany Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Judasz Iszkariot, który go też był. I piąty werset mówi nam tych 12 posłów. Wiemy już, że miejsce Judasza zajął cały starszy, który stał się apostołem. A więc mamy 12 wymienionych w Biblii po imieniu. Biblia nie wymienia nam Jana Pawła II. Biblia nie wymienia nam jakiejkolwiek innej istoty ludzkiej. Wymienia nam tych 12, że są apostołami barankowymi. A więc mamy piąty punkt widzenia, piątą biblijną linię myśli, która wskazuje nam, że jest tylko 12 apostołów barankowych. Szósta linia myśli, którą chcemy pokazać z Pisma Świętego, jest oparta znowu na 21 rozdziale Księgi Objawienia. Wersety 10 i 14. I zaniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i okazał mi miasto piękne, ono święte Jeruzalem, sterczujące z nieba od Boga. A mur miasta miał gruntów 12. 12 gruntów. A na nich 12 imion 12 apostołów barankowych. Więc jest tutaj mowa o tym wielkim, świętym Jeruzalem, które ma jedynie gruntów, to znaczy fundamentów, 12, z których każdy jest związany z imieniem jednego z 12 apostołów, a te imiona odczytywaliśmy już. I wskutek tego nie ma tam miejsca w tym nowym mieście, w tym świętym Jeruzalem. Nie ma tam miejsca nawet dla jednego, a co dopiero dla wielokrotności apostołów, jako następców, ponieważ gdybyśmy dodali jakiegokolwiek, to dałoby to na pewno więcej niż 12 fundamentów. A tu jest mowa tylko o 12 fundamentów, a nie jeden więcej. Po siódme. Stawiamy siódmą linię biblijnej myśli. Otóż apostołowie w liczbie 12 są w typie pokazani przez synów Jakuba. I wiemy, że Jakub miał tylko 12 synów. I z tego powodu nie możemy brać również jakichkolwiek dodatkowych apostołów tutaj pod uwagę, oprócz 12.
Tak jak dyspensacja żydowska
rozpoczęła się ze śmiercią Jakuba,
rozpoznaniem jego 12 synów, tak dyspensacja chrześcijańska rozpoczęła się ze śmiercią Jezusa,
rozpoznaniem jego 12 apostołów.
I tak jak jedno z pokoleń, które wywodziło się od jednego z synów Jakuba.
A jakie to było pokolenie?
To było pokolenie Dana. Zostało odcięte.
A skąd my wiemy, że to pokolenie Dana zostało odcięte? Przyjrzyjmy się przez chwilę Pismu Świętemu.
Zobaczmy pierwszą Księgę Mojżesza, 49 rozdział, a wiersze 16 i 17. Dan sądzić będzie lud swój jako jedno z pokoleń izraelskich. Dan będzie wężem na drodze, żmiją na ścieżce, kąsając pięty końskie, że spadnie nazad z gwieździe. Otóż, drodzy bracia i siostry, pokolenie Dana, które tutaj jest wzmiankowane, otrzymało bardzo małe dziedzictwo. Bardzo małe dziedzictwo. I my mamy zapis o tym w księdze Jozuego, 19 rozdział księgi Jozuego, a 47 i 48 wersety. Ale granica synów Danowych była bardzo mała. Przecież wyszedłszy synowie Dan, dobrali lesem i wzięli je, i wzięli je ostrzem miecza, i wziąwszy je w dziedzictwo mieszkali z nich, i przezwali lesem Dan, według imienia Dana ojca swego. To jest dziedzictwo pokolenia synów Danowych według domów ich, te miasta i wszyscy. A więc zauważmy, że oni postąpili bez prawa. Oni popełnili tam. Pokolenie Dana popełniło tam, nie polegając na Bogu i na tym, co on dał poszczególnym pokoleniom, ale dokonali gwałtu, wbrew boskiemu porządkowi. Oni naruszyli boski porządek rzeczy. Oni sprzeciwili się Bogu. Oni byli tymi, którzy wtrącili się w boski porządek. Dlatego oni zostali odcięci jako pokolenie. Bóg nie pozwala się wtrącać w ten porządek rzeczy. Bóg zachował pewne rzeczy dla siebie i dla tych, których On naznaczył według Jego porządku, aby postępowali i spełniali Jego wolę i by byli posłuszni Jego zarządzeniu. Ogólne zarządzenia On dał przez Mojżesza swojego sługę, a potem przez Jozuego, podczas podziału ziemi. I Bóg wymagał, aby byli posłuszni synowie izraelscy Jego woli, którą On przez tych sług okazał, dając te zarządzenia, polskie zarządzenia, pańskie zarządzenia, swojemu wybranemu ludowi izraelskiemu. Ale pokolenie Dana sądziło się w kościół porządku. Ono uważało, że Bóg nie ma racji. Ono uważało, że może ulepszyć swoimi własnymi metodami, swoimi własnymi sposobami. To, co Bóg uczynił. Widzimy, że to nie znalazło aprobaty boskiej. Dlatego zostali odcięci.
Piśmie Świętym, gdy śledzimy genealogię i wiek wydarzeń, co się tyczy tego pokolenia, to dostrzegamy, że w czasie Dawida mieli jeszcze potomkowie Dana miejsce wśród pokoju. Bo w pierwszej księdze Kronik, w 12 rozdziale, a 35 wieczu są wzmiankowane. A z pokolenia Danowego gotowych do wojny 28 600. Także czytamy o tym w 27 rozdziale pierwszej Kroniki. 22 werset. Nad Danem Azareel, syn Jerohamowy. Ci są książęta pokoleń Izraelskich. Później jednak imię Dan zaginęło. I gdy będziemy śledzić genealogię pierwszej kroniki rozdziała od 2 do 12, to Dan jest całkowicie pominięty. I jeszcze jedna rzecz, daleko ważniejsza. Nie ma o nim wzmianki w tym wyliczeniu, które znajdujemy w Księdze Objawienia. 7 rozdział, wersety od 5 do 8, odczytajmy. Z pokolenia Judowego 12 tysięcy powierzętowanych, z pokolenia Rubenowego 12 tysięcy, Gadowego, Aserowego, Neftalibowego, Manasesowego, Symeonowego, Lewiego, Izaszarowego, Zabulonowego, Józefowego, Benjaminowego. Znaleźliście gdzieś Gadowego? Nie. A którym pokoleniem zostało zastąpione to pokolenie Dana? Zostało ono zastąpione pokoleniem Manasesa. Tutaj w tym wyliczeniu znajdujemy pokolenie Manasesa. Nie da. A więc tak samo, jak pokolenie Dana zostało zastąpione pokoleniem Manasesa, a pośród apostołów Jezusa Judasz został odcięty, tak jak pokolenie Danowe, a Paweł naznaczony do góry. Widzimy więc, że z tego punktu widzenia typu 12 synów Jakuba znajdujemy, iż jest tylko 12 apostołów kalankowych, włączając apostoła Pawła jako 12, który zajął miejsce Judasza, tak jak pokolenie Manasesa zajęło miejsce pokolenia Dana, syna Jakuba. Przedstawiamy 8 linię myśli pod tym względem. Drodzy bracia i siostry, w 2 księdze Mojżesza, 15 rozdział, a 27 werset, jest wzmianka o tym, że Izraelici przyszli do Elim, gdzie było 12 źródeł wód i 70 palm i położyli się tam obozem nad wodami. Otóż 12 źródeł wód i 70 palm w Elim odpowiednio przedstawiają nam 12 apostołów i 70 pomocników, generalnych nauczycieli, to jest drugorzędnych proroków kościelnych. Apostoł Paweł wzmiankuje nam o takich w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, a 28 werset. A niektórych Bóg postanowił wezwolić. Najprzód apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców i tak dalej, i tak dalej. Również w naszym tekście z listu do Efezjan znajdujemy w 4 rozdziale, a 11 wersecie takie słowo. I tenże dał niektóre apostoły, a niektóre proroki, to znaczy drugorzędnych proroków, a drugie ewangelistów, drugie też pasterze i nauczyciele. Więc w Kościele byli dani ci, których Jezus używał. Apostołowie i prorocy. Jako generalni nauczyciele Kościoła. I oni są symbolizowani przez 12 śródełków i 70 palm. Czyli to również pokazuje, nie mamy czasu szeroko rozważać tego typu, ale bracia i siostry mogą znaleźć w literaturze prawdy dokładne wytłumaczenie. Ale to, o co nam chodzi w tej chwili, to to, że było tylko 12 takich pełnomocnych, natchnionych i nieomylnych źródeł boskiej prawdy. Tak jak w Elii było 12 źródeł bóg i 70 palm, które rosły nad tymi wodami. Palma nie była źródłem wody. Palma czerpała wodę swoimi korzeniami. Tam, jeśli mogła do tego źródła dostać się, to czerpała z tego źródła wodę. Tak samo drugorzędni prorocy w jego ewangelii. Wszyscy pomocnicy naszego Pana i apostołów nie byli źródłami. Ale było tylko 12 natchnionych źródeł. To jest 12 apostołów jako szczególnych źródeł, przez których Bóg dostarczył prawie. Drodzy bracia i siostry, prawda była dostarczona pierwotnemu Kościołowi najpierw. A my mamy tę prawdę od Kościoła Chrystusowego. To jest ta sama prawda. Gdzież byśmy rozumieli cię nieprzybytnie? Gdyby nie wytłumaczył ich apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. Wcale nie mielibyśmy żadnego pojęcia o tym. A dało mi skutę zrozumieć dokładnie to, co apostoł Paweł tłumaczy. Jako źródło, prawda? To było źródło na prawdę. Więc widzimy, jak Bóg użył świętego Pawła jako jedno z tych 12 źródeł. Tak moglibyśmy o wielu prawdach mówić. Każda z doktryn, którą Bóg dawał, nie wypłynęła od drugorzędnego proroka, ale wypłynęła ze źródła apostolskiego. I znajduje się w Słowie Bożym. Dlatego reformatorzy w Ewangelii badaliście na pewno artykuł ofiary ksiądzom w Ewangelii, prawda? O, drodzy bracia i siostry, skąd ci reformatorzy brali prawdę? Czy bezpośrednie natchnienie od Boga mieli i on dawał prawdę przez nich w sposób niezależny od apostołów? No nie. Oni badali Biblię. Badali nauki apostolskie. I Biblia była dla nich jedynym źródłem wiary i praktyki. I podawali prawdę z Biblii, a więc ze źródła, które pochodziło tak jak w Elim, było ich 12 i tam była woda. Woda przedstawia prawdę. Tak i wszyscy inni pomocnicze narzędzia, pomocniczy słudzy jego Ewangelii czerpali prawdę ze źródeł. Czyli od apostołów barankowych, bo tam Pan dawał przez te narzędzia. Gruntowną, główną, doktrynalną prawdę, która wiązała Kościół i rozwiązywała z różnych rzeczy, czyniąc prawdziwie wolnymi. Prawda czyni wolnym człowieka. Poznacie prawdę, a prawda was wysłowoci. A więc źródłem tej prawdy był w każdym przypadku jeden z 12 apostołów, który Pan do tego zabliżył. A więc widzimy, że te 12 źródeł Bóg to 12 pełnomocnych, natchnionych i nieomylnych źródeł boskiej prawdy. Dziewiąta linia myśli biblijnych pod tym względem. To tak, że tylko 12 gwiazd, to znaczy 12 apostołów, znajdowało się w koronie Kościoła. Zobaczmy objawienie 12 rozdział, a 1 werset. I ukazał się cud wielki na niebie, niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod nogami jej, a na głowie jej była korona z 12 gwiazd. A niewiasta przedstawia Kościół. I na głowie jej była korona z 12 gwiazd. To znaczy 12 apostołów. Tam nie było 13, ani 140, ani 2100, ani 666. Żadna z tych liczb, ani jeszcze jakakolwiek inna, ale 12 kopii. I 12 gwiazd. Słowo gwiazda jest tutaj przetłumaczone z greckiego wyrazu aster. I chcemy powiedzieć, że ono nie jest użyte w Piśmie Świętym nigdzie wobec jednostek spośród wiernego ludu Bożego. Pozwolicie, że powtórzę jeszcze ten przemysł zdania. Że słowo gwiazda, aster po grecku, nie jest nigdzie w Piśmie Świętym użyte w odniesieniu do jednostek z wiernych pośród ludu Bożego. Za wyjątkiem apostołów w odniesieniu do ich ziemskiego życia. Ktoś powie, dobrze, bracie, ale w objawieniu w pierwszym i drugim rozdziale Jezus mówi o 7 gwiazdach. Tak. Ale, drodzy bracia i siostry, te gwiazdy, które są tam wymienione, są gwiazdami, z których każda składa się z więcej niż jednej jednostki. Bo to są zbiorowe gwiazdy. Bo to jest 49 członków wiecznych w czasie Jego Ewangelii. Natomiast Biblia nigdzie więcej nie używa słowa gwiazda w odniesieniu do jakiejkolwiek jednostki ludu Bożego. Jednostki. Za wyjątkiem 12 apostołów w odniesieniu do ich ziemskiego życia. Ale to samo słowo gwiazda, aster, jest użyte w odniesieniu do takich, którzy odchodzą od prawdy. I stają się, tak jak apostoł Paweł napisał, skwapliwymi. To znaczy fałszywymi nauczycielami. I napisał o nich, że oni się próżno nadymają, aspirując do tego, by byli uważani jako władze. To władze oczywiście w tym samym znaczeniu za apostołów. Tacy są nazywani gwiazdami błąkającymi się. To znaczy fałszywymi apostołami. Zobaczmy jeszcze raz odnośne wersety biblijne, których właśnie to występuje. Krótko mówiąc, 11 rozdział, a werset 13. Albowiem takowi fałszywi apostołowie są robotnicy zdradzili, którzy się przemieniają w apostołów Chrystusowi. W objawieniu 2:2, ten werset odczytywaliśmy już. Znam uczynki Twoje i pracę Twoją i cierpliwość Twoją, a iż nie możesz cierpieć złych i doświadczyłeś tych, którzy się mienią być apostołami, a nie są, i znalazłeś ich, że są końca. I teraz w świetle
cytat.
Zobaczmy, co mówi apostoł Juda w 13 wersecie swojego. Cały wściekłe morze, wyrzucające swoje skrośności, gwiazdy błąkające się,
pasty,
ale błąkające się, którym chmura ciemności zachowana jest na dół. A więc widzimy, że Biblia używa słowa gwiazda tylko w odniesieniu do 12 apostołów w czasie ich życia na ziemi. I do żadnej więcej jednostki ludu Bożego biednego nie jest użyte słowo gwiazda. Natomiast jest użyte to samo słowo w odniesieniu do fałszywych apostołów i nauczycieli błędnych. Gdzie Biblia odnosi się do nich jako do gwiazd błąkających się, w którym chmura ciemności zachowana jest na dół. To dowodzi, że tylko 12 apostołów i nikogo nie zachowa. I 10 linię myśli pragniemy wskazać braciom i siostrom. I ona jest oparta na drugim liście do Tesalonicza, drugi rozdział, a 7 werset. Albowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości. Tylko, że ten, który teraz przeszkadza, przeszkadzać będzie, ażby był z pośrodku odjęty. Otóż apostoł Paweł stwierdza tutaj, że tajemnica nieprawości była sprawowana w jego dniu. To znaczy, co to za dwie godziny? Pierwszy lub efeski okres Kościoła Chrystusowego. Czyli pierwszy okres tego Kościoła, a pierwszy świetny. I w tym okresie efeskim już sprawowała się tajemnica nieprawości. To była właśnie ta tajemnica. A nasz Pan szczególnie potępia doktrynę następstwa apostolskiego jako wyłonię. W tym drugim wierszu drugiego rozdziału objawienia, które odczytywaliśmy, że są niektórzy, którzy mienią się być apostołami Chrystusowymi, a nie są, są fantami. Widzimy, że to było poselstwo naszego Pana, do którego się. Właśnie do pierwszego świata. Przecież to Pan, byśmy to już podkreślali raz, ale na porządku, nie w tym kontekście, który teraz omawiamy, to przecież Pan mówi, a aniołowi zboru chrzestnego, czyli innego zboru, którym tego okresu Kościoła chrzestnego, którym żył apostoł Paweł, i on mówił, że za jego dni sprawuje się ta tajemnica nieprawości. I już ta doktryna nabrała znaczenia wtedy, za dni apostoli. Już po cichu były te konspiracje. Tendencje, które jednak apostoł rozpoznał, że ta tajemnica nieprawości się sprawowała za jego dni. Dokładnie określając warunki w tym czasie, on mówi o tych w kościele, którzy się mienią być apostołami. Jest, lecz są fantami. Doktryna następstwa apostolskiego w jej początkowej formie roszczeń innych apostołów, w dodatku do 12, pojawiła się przecież nie ta doktryna, ale pojawiła się sekretnie. I ledwo uchwytnie, jako część właśnie tej tajemnicy nieprawości. Jest to jeden z zamysłów szatana, o których Biblia mówi, że zamysły szatana nie są nam tajne, aby unieważnić prawdy nauczane przez 12 apostołów i zastąpić je różnymi błędami i tradycjami, zaprezentowanymi przez jego fałszywych apostołów. Robotników zdradliwych, którzy się przemieniają w apostołów Chrystusowe, jak mówią apostołami. Jako mających równy lub podobny autorytet z 12 apostołami. A więc widzimy, że mamy 10 innych myśli, które tutaj mieliśmy przywilej przedstawić braciom i siostrom zapańskimi narzędziami, tak jak one mam te myśli wskazują. I te 10 innych świadectw biblijnych jasno nam wskazują, że apostołowie nie mieli żadnych zastępców i że ich specjalne władze umarły wraz z nimi. Ktoś mógłby jednak wysunąć zdanie, że jest nieodzownie konieczne, by apostołowie byli w ciele zbawieni. I to nawet do końca jego ziemskiej kariery. Ponieważ przecież w 4 rozdziale listu do Efezjan, jeżeli otworzy się wersety od 11 do 13, to jest napisane, że są dani apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego, iż byśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, męża doskonałego w miarę zupełnego wieku. No więc, w takim razie, skoro tutaj są wyszczególnieni apostołowie, no to ktoś powie, że nie powinni żyć aż do końca z Kościołem, aż Kościół będzie ukompletowany, służyć mu bez przerwy i korygować jego to w takim razie jest tu jeden z apostołów ciągle potrzebny i któryś to musi pełnić tę rolę. Lecz ten, kto by taki zarzut postawił, powinien zdać sobie sprawę z tego, że obecnie nie ma potrzeby, by apostołowie byli w ciele. A to dlatego, że my ciągle posiadamy ich nauki w Nowym Testamencie. Tak zupełne i tak kompletne, że nie wymagają żadnego dodatku. Bo rzeczywiście, tak jak to pisze apostoł Paweł w 2 do Tymoteusza, 3 rozdział, wersety 16 i 17, człowiek Boży jest dostatecznie wyćwiczony tym pismem, które od Boga pochodzi i które Bóg dał nam przez apostołów. Dlatego wobec faktu, że jest tylko 12 apostołów Paweł, tylko 12 gwiazd korony Kościoła, to 12 apostołów nie ma jakichkolwiek motywów. Apostołowie jako nauczyciele każdego człowieka ciała Chrystusowego nie mogli wykonywać swego urzędu osobiście. Lecz oni nauczali i oni nadal nauczają, nawet nas po ukompletowaniu Kościoła, poza którą zasłoną. Przez te pisma, które to pisma są natchnione i wierne. To jednak nie jest podstawową funkcją drugorzędnych proroków. By nauczać każdego członka ciała Chrystusowego. Tylko apostołowi nie powinien sam być. Choć osobiście go nie sprawują, to sprawują go te słowa ich pism. Te są kompletne. Dla każdego członka ciała Chrystusowego. I dlatego każdy członek ciała Chrystusowego korzystał z tych pism i nauk apostolskich. Przez cały wiek Ewangelii. Nieważne, że apostołowie już nie żyli w tym czasie. ale ich pisma, że ich nauczy. Ich słowo, które Bóg włożył w nowy postawie. Natomiast drugorzędni prorocy nie nauczali każdego członka ciała. On wierny i roztropny sługa, który był drugorzędnym prorokiem, członkiem gwiazdy kościoła laodycejskiego, wcale nie nauczał członków ciała Chrystusowego za dni lutra. Ani wcale nie nauczał członków ciała Chrystusowego za dni Weslenia. Ani za dni Wezela. Ani za dni Hohmajera. Lub innego. Ale apostołowie nauczali Kościół w okresie Efezji. Pierwszym okresie Kościoła. Nauczali także Kościół w okresie Laodycejskim. Ponieważ oni czynili to bądź ustnie, bądź przez te pisma, które są natchnione i robią. A więc widzimy, drodzy bracia i siostry, że ogólnie mówiąc, ten urząd drugorzędny upoważniał i kwalifikował każdego drugorzędnego proroka, by był nauczycielem za jego wyniki. Chociaż można by powiedzieć, że niektórzy drugorzędni prorocy nauczali również przyszłe pokolenia kościoła przez ich pismo. Na przykład Marek, Łukasz, Ancyliusz, Wiklif, Luther, Melanchthon, Zwingli, Guttmajer, Wesley i tak dalej, oni zostawili pewien rodzaj generacji. To też służyło przyszłym pokoleniom Kościoła Chrystusowego. Ale nie nauczali wcześniej. Przez tych wcześniejszych, którzy byli przed nim. To tylko należało do 12 apostołów, że każdego członka ciała Chrystusowego nauczy. A zatem jest widoczne, że każdy z rodzajów sług, którzy tu są zmiankowani w tym wersecie, który zacytowaliśmy z 4 rozdziału listu do Efezjan, 11 werset, włączając to apostołów, był z kościołem od początku do końca jego ziemskiego pobytu. Ale nie każdy z tych rodzajów sług nauczał każdego członka małego zbawienia. To czynił tylko. Więc co za wnioski? Że doktryna następstwa apostolskiego nie ma nawet najmniejszej podstawy, na której mogłaby być oparta. Ona opiera się jedynie na tradycji. Jest to jeden z najbardziej wyróżniających się zarysów wielkiej apostazji, wielkiego odstępstwa przepowiedzianej. Ci, którzy twierdzą, że są apostołami, powinni bardzo zważać, czy jest odpowiadanie przez Bóg lub samo wyższe. Bez wątpienia niektórzy z tych, którzy ogłosili sami siebie apostołami, uczynili to szczerości. Nie zdają sobie sprawy z tego, że budują przez to nie na owoce, tylko na piasku. I że w ten sposób praktykują klerykalizm. Że są tymi, którzy panują nad dziedzictwem Bożym. Apostoł Piotr przestrzegał każdego Ludu Bożego przeciwko temu. Gdy otworzymy sobie pierwszy list apostoła Piotra, to on w 5 rozdziale, a w 3 wersecie tak pięknie pisał usług. Ani jako panując nad dziedzictwem pańskim, ale wzorami po prostu. Opanowanie nad dziedzictwem Bożym jest nazwane w Biblii Nikolaityzmem, przeciwko któremu Pan ostrzega i którego on nie nauczy. Czytamy o tym w objawieniu wersety 6 i 15. Ale ty to masz i nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nie. Także masz i tych, którzy trzymają naukę Nikolaitów, to ja mam. Drodzy bracia i siostry, nie naśladujmy przykładu Luzyka, który aspirował do pozycji niedawnej przez Boga, a więc prawnie nienależnie. Nie wtrącajmy się w postporządek trzeci, tak jak pokolenie dalej. Widzimy, co zostało odcięte. Ale polegajmy na Bogu. Ufajmy w nim. Jego prawdę. Bo on dał przez swoje przewody, przez Jezusa Chrystusa, który jest głównym nauczycielem, przez jego 12 natchnionych imionem apostołów, którzy dali wszelką zupełność prawdy, która jest potrzebna człowiekowi, opierając się na starym testamencie, fajmy słuchać do Boga i naśladujmy Jego zarządu. Naśladujmy dobry przykład naszego Pana Jezusa, który położył samego siebie w ofierze, poniżając się aż do śmierci, będąc posłuszny aż do śmierci, aż do śmierci. Niech nauki tych natchnionych słów, 12 służą nam dla naszego zbawienia i niech służą nam do osiągnięcia zwycięstwa, abyśmy nasze powołanie i nasz wybór mogli mocnym i pewnym. A w tym wszystkim niechaj nam Bóg dopomoże przez Jezusa Chrystusa. Amen.